Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. No, tydzień temu mówiliśmy o bardzo skomplikowanej historii pewnego szaleńca Marcina Mikołaja Radziwiła. No a co dziś?
Takich szaleńców było oczywiście znacznie więcej. Ja jeszcze dojdę do takiej historii klątwy. Tak? Klątwy. Tutaj zwróćmy uwagę, że opinia publiczna tak naprawdę była głęboko poruszona właściwie od momentu tego zamachu na księdza, tak?
No tak, jednak też wiemy, że ksiądz sprzedał mu kobietę.
Ale to był inny ksiądz. To był inny ksiądz.
Ale ksiądz.
Tak, więc no tutaj też bardzo też się nie podobało to takie zbliżenie z Żydami, tak?
Takie
były czasy. Natomiast chciałem dzisiaj opowiedzieć, już może uwalniając się od tych smutnych, ponurych szaleństw, no powiedzmy sobie, że obaj oni byli siebie warci, tak? Czyli ten Hieronim Florian też, no miał na tyle rozumu, że nie atakował księży, tak?
No tak, ale Marcin Mikołaj był prawdopodobnie chory psychicznie.
Na pewno. Nie ulega wątpliwości. Obaj byli. Nawiasem mówiąc, Hieronim Florian też miał u siebie w Białej taki haremik, tak? Tylko może to nie było robione tak brutalnie, tak bezwzględnie, jak w przypadku Michała. Dzisiaj chciałem opowiedzieć, tak już sobie trochę może spokojniej podejść do tematu. Chciałem opowiedzieć o dwóch magnatach z tych samych czasów, którzy byli nie tyle, no powiedzielibyśmy w cudzysłowie, wariatami, szaleńcami, tylko byli ekscentrykami. Tak? Czyli ich dwory były na tyle niezwykłe, że zapisały się na kartach pamiętników, wspomnień, zostały, krótko mówiąc, uwiecznione. Te dwa opisy pochodzą oczywiście z nieocenionego dzieła księdza Jędrzeja Kitowicza, opis obyczajów zapanowania Augusta III. I dotyczy to, no, między innymi biskupa poznańskiego, Teodora księcia Czartoryskiego. To już są czasy, kiedy Czartoryscy, ja przypominam, że to oni byli twórcami takiej, no właściwie największej, nazwalibyśmy to dzisiaj, partii politycznej tamtych czasów, czyli familii. Familia, no między innymi, wyniosła na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, który przecież po matce był czartoryski. I familia już od dawna opuściła ten matecznik książąt, jak to nazywano, czyli Wołyń, i wielu przedstawicieli tej rodziny obejmowało bardzo wysokie stanowiska również w koronie. Nie tylko na Litwie, nie tylko na Rusi, ale również w koronie. No i tu proszę bardzo, Czartoryski, który jest biskupem poznańskim. Posłuchajmy, co pisze Kitowicz. Pierwszym z tych był Teodor książę Czartoryski, biskup poznański. Chował on znaczny dwór i żołnierza nadwornego, przy tym wyborną kapelę. Ci wszyscy lokowani byli we wsi Ciążeniu, przy pałacu wspaniałym, z oficynami i ogrodem, rezydencji biskupów poznańskich. Marszałkowi jego, nazwiskiem Cendrowskiemu, służył ten dwór cały, kuchnia, piwnica i kapela, obowiązana dwa razy w tydzień grać koncerta do stołu albo egzercytacji i tańce zawsze, ile razy marszałek chciał, bądź domowych, bądź gości zabawić tańcem. Dworzanie tak respektowi, jako też służący, nie mieli żadnej powinności, jak tylko usiąść do stołu i najadszy się bawić, czym się któremu podobało. Zapłata, obroki, piwo, drzewa, wszystko to punktualnie każdego od największego do najmniejszego dochodziło. Miał o tem ten pan osobliwe jakieś upodobanie żywić ludzi, nie patrząc na nich. tu zróbmy pauzę, dlaczego nie patrząc? No to zaraz się, to się zaraz wyjaśni. Tu powiedzmy natomiast, wyjaśnijmy, że biskupi w owych czasach, a nie tylko w XVIII wieku, w XVII też, należeli jakby no, z definicji do elity magnackiej. Nawet jeżeli z pochodzenia magnatami nie byli. Co się zdarzało rzadko. Powiedzmy od razu, że taka sytuacja, żeby biskupem diecezjalnym został przedstawiciel, ja już nie mówię jakiegoś stanu niższego, ale nawet takiej zwykłej szlachty, to się bardzo rzadko zdarzało. Bo przecież księdzem mógł zostać mieszczanin, czy nawet rzadko, ale chłop. Jeden z największych bohaterów XVII-wiecznych, mówię o bohaterach potopu, czyli ksiądz Augustyn Kordecki, unieśmiertelniony obrońca Jasnej Góry przed Szwedami, był pochodzenia mieszczańskiego. Mógł dojść właśnie do mniej więcej takiej funkcji w kościele, jak, no, jak właśnie opat, przełożony jakiegoś klasztoru. Tak? Raczej nie dalej. No tutaj sytuacja jest jasna, bo biskupem poznańskim zostaje książę. No, książę Czartoryski, to w owym czasie była właściwie, można śmiało powiedzieć, najpotężniejsza rodzina w całym państwie. Oczywiście Radziwiłłowie byli bogatsi, no ale słyszeliśmy, jeden wariat, drugi lubieżnik, trzeci okrutnik. Oni się nie nadawali do polityki. Oni się czym innym, że tak powiem, zajmowali w owych latach. Natomiast Czartoryscy nie. Czartoryscy stali zawsze u steru państwa. No i wśród nich był ten biskup Teodor. Posłuchajmy dalej. On zaś sam mieszkał w Dolsku, miasteczku 7 mil odległym od Siążenia, o jednym dworzaninie, który zawiadował ludźmi i końmi, o dwóch lokajach, o dwóch hajdukach, o jednym służalcu, o jednym kucharzu z kuchtą, o jednym cugu koni. Kiedy chciał dać jaką uroczystość obywatelom, przyjaciołom, co się bardzo rzadko trafiało, pisał do marszałka, a ten z taką partyją dworu, jaką chciał mieć pan, przyciągnął do Dolska i po odbytej gali powracał do Ciążenia, w którym wyśmienicie sam sobie służył. No więc, proszę Państwa, sytuacja bardzo śmieszna i zabawna z dzisiejszego punktu widzenia, bo tak, czyli ten biskup utrzymuje ten cały dwór, podobnie jak inni. Tak?
No to tak. Było absolutnie, tylko z tego nie korzysta.
To było oczekiwane w jakimś sensie, nawet wymagane. No jak to, jak biskup, to musi być dwór, tak? Wojewoda, hetman, też musi być dwór. No, takie były zwyczaje, relacje społeczne. To miało również takie znaczenie i to trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że taki dwór dawał po prostu utrzymanie i wyżywienie w sensie najdosłowniejszym dziesiątkom ludzi, jeżeli nie setkom. Poczynając od no, tych, nazwijmy to, dworzan funkcyjnych, oczywiście to była wszystko szlachta, po sługi jakichś tam furmanów, lokai, hajduków i tak dalej, i tak dalej. Czyli setki ludzi z tego żyły, latami z tego się utrzymywali. Wszystko to książę, biskup płacił z własnej szkatuły. No, własnej, nie własnej, oczywiście.
Jako no, ale biskup płacił.
Miał poważne dochody, plus jego dobra własne, tak? On był bogaty, że tak powiem, z domu. Posłuchajmy dalej. Gdy biskup miał być w Warszawie na Sejm lub na inną jaką publikę, przy dłuższej rezydencji potrzebującą, na 3 niedziele przed swoim wyjazdem kazał ruszyć dworowi, który traktem prostym z Ciążenia wygodnie w karetach pańskich paradnych wolnym krokiem ciągnął do Warszawy. A pan innym traktem, swoim szczupłym ekwipażem, bo tylko jedną karetą i jednym kuchennym wozem, pospieszał rączego albo czasem pędził pocztą. Pędził pocztą, czyli jechał po prostu zwykłym dyliżansem, no takim publicznym.
Tak? No tak.
Kupował bilet i jechał. Tak? No to tak jak dzisiaj. Premier może lecieć rządowym samolotem, a może lecieć lotem, tak? Kupić bilet i lecieć.
Może nawet pociągiem jechać.
No a nawet pociągiem, tak. Po wyjeździe pańskim z Warszawy Regularnie dwój jego nie ruszał się prędzej, aż we dwie niedziele, biorąc sobie czas do ułożenia się i przygotowania w podróż, takim porządkiem, jakim przybył do Warszawy, powracając do ciążenia. Jeżeli zaś wypadło biskupowi na krótki jaki czas dopaść do Warszawy, obył się swoim lekkim pojazdem i usłużeniem, nie fatygując wielkiego, ciężkiego i rozkosznego dworu. Tutaj to sformułowanie rozkosznego to oczywiście dotyczy rozmiłowanego w rozkoszach, tak? No, dobrze im się tam żyło w tym ciążeniu.
No dobrze, dobrze.
Setki ludzi jadły, piły, a nawet, Konradzie, tańcowały, tak? Bo mieli przecież kapelę.
A biskup nie korzystał. No.
Ale był jeszcze drugi ekscentryk wielki. Posłuchajmy. Drugi był Jerzy Fleming, podskarbi wielki litewski. Ten cały dwór swój miał przy sobie i gdy z dóbr jechał do Warszawy, ciągnął z całym dworem. Albo złączonym, albo też na partyje, jedna po drugiej, dzień za dniem następujące, podzielonym. Ale że był to z urodzenia Niemiec, indygena Polski, nie lubił Polaków. Tylko tyle, ile mu ich lubić interesa kazały. Dlaczego, iż mu należało mieć przyjaciół między szlachtą, konserwował za dworzan szlacheckich synów obywatelskich, ujmując sobie tym sposobem szlachtę i czyniąc popularność. Rejestr tych dworzan był u niego wielki, ponieważ ich do 100 i więcej liczono. Ale żadnego nie trzymał przy boku swoim. Dawszy któremu u siebie służbę, zapisał w rejestr dla pamięci, naznaczył pensyją, wikt i furaż dla koni i z takową asygnacją odesłał do którego klucza dóbr swoich. Tam osadzony dworzanin nie miał więcej do czynienia, tylko wypasać siebie i konie swoje oraz handlować nimi. Czasem też używał ich do pomocy swoim gubernatorom, ekonomom i innym oficjalistom w interesach granicznych i jarmarkowych. Kiedy zaś miał jaki interes na sejmik, albo na trybunał, albo na sejm, potrzebując forsy, w ten czas rozpisywał listy do swoich dworzan, aby się do niego tam a tam zjeżdżali. Gdy dworzanin stanął przed nim, ponieważ mało którego znał, pytał się, kto jest, a gdy mu dworzanin odpowiedział, że jest jego sługa z tej a tej majątności, szedł do rejestru, tam znalazłszy prawdę, odesłał go do marszałka, aby mu dał kwaterę i wszelką wygodę. Po skończonej potrzebie każdy znowu dworzanin powracał do swego siedliska, z którego przybył. No, tu wyjaśnijmy koniecznie, że w tym wypadku słowo forsa nie oznacza pieniędzy. Nie. To, że podskarbi potrzebował forsy, oznacza, że potrzebował siły.
Tak? No tak.
Forsa jako siła.
Ale kilometrówkę dla konia potrafił dać.
No dokładnie. Absolutnie tak. Kilometrówkę. Tak. Pasze, obrok. Wiesz, dla mnie jest ten fragment bardzo ciekawy, bo on pokazuje bardzo ważną rzecz, że żeby być u steru państwa, tak, odgrywać rolę, zajmować stanowisko, które gwarantuje wpływy, musiałeś tę pewną pulę pieniędzy wydać. Iluś ludzi musiałeś po prostu utrzymywać. Na tym polegał ten system kliencki, o którym mówimy od wielu, wielu tygodni. I tu mamy tego dokładną ilustrację. Ten Fleming nie znał tych swoich dworzan. On nie wiedział, jego nie obchodziło, czy są synami takich, czy innych, podkomorzego, starosty, jakie tam są genealogie, jakie są parentele, jakie są relacje. Nie, to wszystko, nic go to wszystko nie obchodziło. On po prostu wiedział, że około 100 ludzi musi dobrze opłacić. Przecież opłacając tych swoich dworzan, pozyskiwał nie tylko ich, ale ich rodziny, całe to zaplecze polityczne. Trzeba było coś rozegrać na Sejm. Proszę bardzo, stawało 100 dobrze opłaconych dworzan, zasilonych kilometrówką, jak powiedziałeś, czyli wiesz, po prostu utrzymywanych przez nich.
No
i
tak.
To była ta forsa, to była ta siła, której każdy z nich potrzebował. Nawet biskup Teodor Czartoryski, który przecież prowadził życie no, skromne, samotne, nie potrzebował żadnego dworu.
Ale utrzymywał.
Prawie jak na biskupa, to prawie pustelnicze. Tak? Jeden kuchta, jeden lokaj, no, o czym my w ogóle mówimy. Ale jednak to zaplecze opłacał. Cały ten dwór był opłacany. To byli w razie czego jego ludzie. Od tego nie można było uciec. Ale proszę państwa, to wszystko bardzo, bardzo dużo kosztowało i gdzieś tam na koniec tych naszych opowieści o wielkich domach szlacheckich, o dworach, powiemy też właśnie o tym, jak to się dramatycznie często kończyło. Nie tylko z powodu zaborów, nie tylko z powodu działań zaborców, ale zwyczajnie po prostu z powodu bankructw. Za dużo wydawano, przejadano nie tylko własny majątek, nie tylko jakieś tam kredyty, przejadano właściwie w ten sposób Polskę. Ogromna część wydatków tych wielkich panów szła na przeróżne dobra luksusowe, które z kolei w 90% były importowane. I to na ogół przez Gdańsk. Te pieniądze, które spływały z całego wielkiego państwa, to tak naprawdę spływały najpierw do Gdańska, a potem do producentów tego wszystkiego gdzieś we Francji, Anglii, Holandii, Niemczech oczywiście. Polska była jakby no, wysysana ze swoich bogactw, straciła te bogactwa. I tu mieliśmy wiele, wiele bardzo dobrych tego przykładów.
No cóż, ale oprócz, jak to mówimy, wariatów byli ekscentrycy i o tych ekscentrykach, jak ktoś chce posłuchać raz jeszcze, zapraszamy na stronę Radia Gdańsk.
A za tydzień o klątwie.
A to jeszcze tego nie będzie na stronie internetowej Radia Gdańsk. Dopiero będzie za tydzień.